Magazyn turystyczny na szlaku.
Dzisiaj o szalonych wyprawach rowerowych w naprawdę egzotyczne miejsca będzie też wizyta w Izbicy Kujawskiej. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam być. Tyle rad samej sobie już dałam, a ty wciąż mi się śnisz. Kiedy stoisz za blisko mnie, silna nie umiem być. Z tobą nie umiem wygrać, gdy patrzysz mi w oczy. Jak zaklęcie słyszę wciąż twoje imię, śpiewa wiatr. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przed tobie zabłądzę znów i nie znajdzie mnie nikt. Z tobą nie umiem wygrać, gdy patrzysz mi.
Magazyn na szlaku w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj gość, który opowie nam o wyprawach rowerowych, ale dosyć zaskakujące miejsca, Krzysztof Nowacki. Gdzie pan z rowerem już dotarł?
Witam serdecznie słuchacze Radia PIK i państwu chciałbym opowiedzieć o moich wyprawach rowerowych. Otóż pierwszą moją wyprawą rowerową to było dotrzeć na pobliskie jezioro. Zaskakujące 5 kilometrów, tak. Jako informatyk siedzący po 18 godzin na dobę kupiłem rower, żeby ruszyć się od komputera. Tak, pierwszą moją wyprawą było dotarcie z Chojnic do jeziora Charzykowskiego. Potem objechałem to jezioro, potem objeżdżałem Park Narodowy Bory Tucholskie, piękno naszą Polskę, potem były wyprawy europejskie. Wybrałem się w Bieszczady, okazało się za małe, to przy okazji zrobiłem już i Słowację, i Węgry i wyjechałem w Zakopanem, a miało być tylko Bieszczady, no to rozkręcałem się. Potem zmieniłem rower troszeczkę na lepszy i zaczęły się już wyprawy poza nasz kontynent. I tutaj szczycę się trzema wyprawami na pustynię. Otóż pierwsza wyprawa na pustynię Thar w Indiach dla mnie bardzo ekstremalna. Otóż kupiłem tanio bilet do Delhi, doleciałem do Indii, a tam na dworcu lotniczym poskręcałem rower i dalej. Słuchajcie, niesamowite przeżycia. Po Delhi jeździć rowerem. Słuchajcie, taki kociokwik, że ja nie miałem gdzie stopy postawić, a Hindusi jak widzieli białego na rowerze, to mnie po plecach poklepywali. W Indiach na drodze dzieje się wszystko. Tam pojazdy to jest duża rzecz, żeby tak powiedzieć, bo ludzie tam jadą, kto co ma, na osiołku, na wielbłądzie, na słoniu, krowa ciągnie jakiś wóz, rowerzysta zawinięty w koc jedzie, tam każdy jedzie swoim torem. I wyobraźcie sobie, tam nie ma żadnych wypadków, ponieważ jedna osoba na drugą uważa. Tam przejeździłem praktycznie cały Rajasthan od fortu do fortu. Robiło się coraz bardziej pustynnie, ale nie widziałem żadnych wypadków. Miałem ekstremalne przygody, bo czasami no, Indie są tak zaskakujące, że na przykład przejście na drugą stronę ulicy jest to niemożliwe. Z rowerem, z sakwami jest to niemożliwe. No to więc jechałem tak jak oni, uczyłem się tego wszystkiego, ale bardzo bezpieczny, fajny kontakt. Oj, to będę długo jeszcze opowiadał o Indiach. Zapraszam na moje prelekcje. Kocham Indie. Następna wyprawa, Półwysep Arabski. Wymyśliłem sobie, że objadę pustynię i półpustynię Półwyspa Arabskiego. Kupiłem bilet do Omanu. Sułtan nad Omanu został niedawno przez młodego władcę otwarty na turystykę. No i skorzystałem z tego. Kupiłem bilet Qatar Airways, spakowałem do samolotu swój rower i znowu poskręcałem ku uciesze miejscowych na lotnisku i wsiadłem i pojechałem. No, tam przeżycia, no początkowo w Muskacie jak byłem, to te wszystkie pałace, sułtana, przepych, no pięknie, rozmowy z doradcami sułtana, oferowali nawet mi pracę, o tym też będę opowiadał na swoich prelekcjach, za wielkie pieniądze. No, ale potem już nie było słodko, bo musiałem się przez góry przedostać w okolice Niżwy, przedostać i wyjechałem na otwartą przestrzeń. Na pustynię. Słuchajcie, jak ten wiatr od Sahary mnie dopadł. 23 godziny na dobę, wiejący, gorący wiatr. Ja się czułem, jakbym wlazł do własnego piekarnika i włączył termoobieg. Po godzinie czasu mi się płakać chciało. Ja nie miałem siły. Po prostu nie miałem siły, już nie wiedziałem, co mam robić. Czy mam ten rower nieść, czy go pchać, czy co z nim zrobić. No, tak wykańczający silny wiatr. Wyobraźcie sobie, 56 stopni na kierownicy, 1000 kilometrów niczego, a tu trzeba jechać. Tu trzeba jechać. No i początkowo no, jechałem, kombinowałem strasznie. Wstawałem o północy, w ogóle to śpię pod namiotem, gotowałem na ognisku. O północy szybko zupka gotowana na ognisku, jakaś kawa, no i jazda. Po to, żeby do godziny 10 przebyć zasadniczy dystans. Oman przepiękny. Dojechałem do Salala, wodospady, ludzie, niesamowite widoki, przeżycia. Opowiadam w swoich relacjach o zapasach byków niespotykanych tu w Polsce, w Europie, gdzie dwa byki stawiane są naprzeciwko siebie i one po prostu tak jak na pastwisku siłują się, ale nie czynią sobie krzywdy. To nie jest krwawa korida. Te byki nie czynią sobie krzywdy, tylko w sposób naturalny pokazują, kto jest silniejszy i słabszy odchodzi. Byłem na wyścigach wielbłądów, gdzie wielbłądy, tak jak nasze harty, biegną do mety. A dlaczego biegną? O, to też zdradzę słuchaczom naszego radia, że biegną, ponieważ na mecie są ich matki. To są roczne wielbłądy i one ścigają się do swoich matek. Tak, to jest piękne. W tym wszystkim towarzyszą Arabowie, pięknie ubrani w stroje, złote kandżahale za pasem, piękne zdobione pasy. No niesamowite to było poznać, gościnność tych ludzi. Gościłem wielokrotnie u Beduinów na pustyni i tak dalej.
Bound from Glasgow town, she's shining in the sun. Mascots to Mersey, on a border run. We're whistling down the hillsides and tearing up the clouds. I'm just a thiever, stealing time in the border river. 300,000 on the clock and plenty more to go. Crash box and leave her, she needs a healing tone. She's not too cold in winter, but she cooks me in the heat. I'm a 6 foot driver, but she can't adjust the seat in the border river. Sure as the sunrise, that's what they say about the Abbey. Sure as the sunrise, that's what they say about the Albion. She's an Albion, she's an Albion. My paperwork's alright, you can't touch me. I got my sleep last night. It's knocking out a living wage in 1969. I'm just a thiever, stealing time in the border river. Sure as the sunrise, that's what they say about the Albion. Sure as the sunrise, that's what they say about the Albion. She's an Albion, she's an Albion.
Kolejna moja wyprawa to było Bliski Wschód, czyli poleciałem do Tel Awiwu, nocą się przedostałem do Jerozolimy. Jerozolima, przepiękne miasto, ale znowu podział. Żydzi i Arabowie, odwieczna walka ich tam, dominacja Żydów, uzbrojeni Żydzi z karabinami wszędzie. No i Arabowie, oni mówią, czy ty widzisz u nas karabiny? Nie, a mówią, że to my jesteśmy agresorami i cały czas konflikt. Byłem u jednych, byłem u drugich, spałem i u Arabów, i spałem w kibucu u Żydów. Miałem okazję ich poznać. No wspaniałe rzeczy, no ale objechałem Ziemię Świętą, Palestynę. No i trochę za mało mi było. No to pociągnąłem do Egiptu. Do Egiptu nie chcieli mnie wpuścić, bo nie byłem ze zorganizowanym biurem podróży. A moje biuro podróży to ja i mój rower i sakwy zarzucone. No, no to wymyśliłem, nie, nie, ja tylko tutaj do Synaju, visa Synaj only tylko. No dobrze, no to mnie wpuścili do Synaju. No ale słuchajcie, no być w Egipcie i piramid nie widzieć? No to przejechałem cały Synaj w temperaturze 52 stopni. Jeszcze przygody miałem, bo były burze w górach. I zeszły z gór lawiny błota, zmiatając wszystko po drodze, wioski, drogi, wszystko. No a ja miałem tak wielką wolę, dojechanie do tego swojego wymarzonego Egiptu, że przez to się przedostawałem. Poprosiłem policjantów samochodami 4x4 miejscowych, żeby mi pomogli i jakoś się przeprawiłem przez to. Potem to też znowu opowiadam na swoich prelekcjach. W Suezie złapała mnie tajna policja. Oni mówią, a to turystyczna, to znaczy turystę po prostu wzięli za szpiega. Wiecie, dlaczego za szpiega mnie wzięli? Bo zrobiłem zdjęcie armaty z czasów brytyjskich. Po prostu piękna, mosiężna armata stała przed budynkiem zmilitaryzowanym policji. No i tak zostałem szpiegiem. Przesłuchania, co ja to robię, dlaczego ja tu jadę na rowerze, jak ja się tu dostałem. Ach, długo o tym opowiada się to znowu na moich prelekcjach. No, ale wypuścili mnie, no to wziąłem od jednego z tych oficerów policji numer telefonu, mówi, jak twoi koledzy będą mnie zaczepiać, że znowu szpiegiem jestem, to będą do ciebie dzwonić. No i pojechałem wzdłuż do Asuanu, w stronę Asuanu, do Luksoru, pływałem feluką. Wyobraźcie sobie, rowerzysta feluką pływa razem z rowerem po Nilu. A co, nie można? Można. Wlazłem do wszystkich piramid, do wszystkich grobowców. No, jak chcecie do mnie mówić boski Ra, możecie do mnie tak mówić, bo w piramidzie Cheopsa w sarkofagu leżałem. Także wchodzę we wszystkie niesamowite miejsca. No, taka jest moja radość życia. Potem, jak wszyscy pływają z wielkimi statkami wzdłuż Nilu do Gizy, no to ja wymyśliłem sobie oczywiście, że ja pojadę rowerem. No dobrze, no to zacząłem jechać tym rowerem i okazało się, że znowu policja się napotoczyła. Nie, ty nie możesz tutaj rowerem jechać. Ja mówię, dlaczego nie mogę? Bo ty musisz mieć konwój, nie? Ja muszę mieć konwój? No dobra, no jak muszę mieć konwój, to muszę mieć konwój. No to jadę na tym rowerze, za mną pick-up, na pick-upie 7 uzbrojonych policjantów. No to jadę, śmiesznie jakoś, pierwsza wioska, druga, trzecia, nie? Za czwartą wioską oni mówią, nie wygłupiaj się, daj ten rower na pakę, wsiadaj z nami do pick-upa, my cię podwieziemy. Ja mówię, nie, nie przyjechałem do Egiptu, mówię, pick-upem jeździć policyjnym. No dobra, no ale słuchajcie, jak zobaczyłem wrogie demonstracje, wychodzący tłum z meczetu, widziałem, że na drodze się robi niebezpiecznie. Momentalnie skorzystałem z konwoju. No i eskortowano mnie od okręgu do okręgu, od powiatu, tak to nazwiemy. Przerzucali mnie z pick-upu do pick-upa. Ja wtedy nie rozumiałem, co się działo. No a potem, jak już dojechałem do Gizy, to potem otworzyłem internet, okazało się, były zamachy bombowe, że terrorysta wjechał w tłum w Kairze, zginęły 3 osoby. No to jak oni zabijają swoich, to co dopiero jakby tą agresję skierowali na takiego turystę. No ale było pięknie. Oczywiście musiałem zrobić zdjęcie pod piramidami, a potem wracać znowu przez kanał Suezki, przeprawa przez cały Synaj do Izraela. I okazało się, do Izraela nie mogę wjechać, bo te lawiny błotne zmyły przejście graniczne. Zmyły budynki, zmyły im komputery. Nie mają technicznych możliwości, żeby mnie z powrotem wrócić, a ja tu muszę do kraju wrócić. Jakoś tam przy wielkich trudnościach wpuścili mnie z powrotem do Izraela. No ale słuchajcie, być w Izraelu, a Petry nie widzieć? No przecież tu już tak blisko, do Jordanii. No to jedno przejście na moście króla Husseina. Nie, oni na rowerze nie wpuszczają do Jordanii. No to na drugie przejście przepedałowałem znowu cały Izrael i tam, jak to się mówi, przypaliłem głupa. Klapki, japonki, krótkie spodeneczki, koszulka, rower gdzieś tam odstawiłem na bok na tym przejściu i wieczorkiem, że ja tutaj turysta chcę przejść. No i przepuścili mnie. Jak mnie przepuścili, to wsiadłem na rower i tylko słyszę krzyk taksówkarzy, innych tam, nie, tu nie wolno jeździć na rowerze. Pojechałem, uciekłem i gdzieś tam się schowałem.
Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów, w zachwycie nocą, o bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajmą wszystkie słońce. I czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce. Usycham i kwitnę i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. W strugach deszczu dni toną, dotykam stopą dla. Po drugiej stronie, na pustej drodze, czy to ty? Ktoś głaszcze mnie po włosach, nie mówiąc prawie nic. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca. Wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich, żółtych kwiatów, w spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce. I opadam, i wzbijam się. Ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. W strugach deszczu dni toną, dotykam stopą dna. Po drugiej stronie, na pustej drodze, czy to ty? Ktoś głaszcze mnie po włosach, nie mówiąc prawie nic.
Przygoda życia, bo pojechałem na pustynię Wadi Rum. Pustynię Wadi Rum nie można było zwiedzać na rowerze, bo to jest taki ścisły rezerwat. Po tym rezerwacie wożą mieszkańcy wioski, bo to są ich rodzinne tereny i oni z tego żyją, czyli trzeba było tam wynająć pick-upa, jeździć po tym. Ale słuchajcie, na pustyni Wadi Rum żyłem z Beduinami w ich namiotach. U pasterzy właśnie kóz, żyłem w ich namiotach. Bo miałem taki kaprys. Co prawda nie mówili żadnym wspólnym języku. No ale co? Wiecie, jaka komunikacja była? Śpiewaliśmy sobie. Oni grali na takiej mandolinie, a ja co mi tam do głowy przyszło, to też tam zaśpiewywałem. Czyli muzyka łączy ludzi. No, potem niesamowite przygody w Petrze. Dotarłem do Petry wieczorem, spałem na skalnej półce, no i gotuję tam pod tym moim namiotem tą swoją zupkę codzienną, musli. No i patrzę, idzie do mnie tutaj szbik stepowy, krakal, no taka puma. No to ja lekko wystraszony, czy ona ma apetyt na mnie, czy na moją zupkę? Nie. Okazało się, że nie chce ani mojej zupki, ani mnie, a po prostu sobie gdzieś tam poszła. No to ja poszedłem spać do mojego namiotu i słyszałem potem, ta puma skakała tam po tych krzakach, tam polowała na coś, tam piszczało, coś krzyczało w nocy, ale mi to nie przeszkadzało. Rano zostawiłem ten swój namiot w tych krzakach, rower zostawiłem też w tych krzakach i poszedłem zwiedzać Petrę. Słuchajcie, Petra to rzeczywiście jest cud świata. O Jezus, to jest bajka z tysiąca jednej nocy, Alibabie. Pamiętacie Alibabę? Sezamie, otwórz się, jak się skały tworzyły? To jest właśnie opowieść o Petrze. Tak, słuchajcie, odkrył to, nie chcę przekręcić, chyba austriacki archeolog, który siedział, uczył się języka arabskiego po to, żeby wejść w łaski miejscowej ludności i podstępem zdobył informacje o Petrze, bo mu pokazali w końcu. A tak to było zamknięte przed okiem Europejczyków. Słuchajcie, jest to niesamowite, bo przez wąwóz Al-Sik, on chyba się wije na długości 1,5 kilometra, wchodzi się i są niesamowite budowle wykute w skałach. Jest skarbiec faraona, skarbiec króla, niesamowite fasady, ale wiecie co? Bardziej niż te rzeczy wrzeźbione rękoma ludzi, podobała mi się przyroda. Niesamowita przyroda właśnie tego wąwozu, który od dawien dawna dawał schronienie karawanom. Otóż tak, nasi trzej królowie co do Jezusa szli z darami, na pewno też tam się schronili przed upałem, w skalnych grotach, tam mieli wodę, tam mieli pożywienie, tam odpoczywali, tam wszystkie karawany idące przez Półwysep Arabski odpoczywały. Tak, to jest Petra, stąd bogactwo, bo było to na szlaku wędrownym, na szlaku kupieckim. Oj, i też znowu moje ulubione zdjęcie. Córka Nabatejczyków idzie ze swoim całym dobytkiem na osiołku. Na osiołku pięknie zdobiono suknię, ma z cekinami, przyozdobiona, dumna. Nie wyciąga rączki po pieniążki do turysty, nie próbuje mnie oskubać. A wiecie, czemu jej pieniądze dałem? Bo miała taką torebkę, wiecie, taki kawałek materiału, dwie rączki i w tej torebce wiecie, co miała? W tej zapasce takiej? Dziecko. Dziecko. Ach, jak ja zobaczyłem, że żona idzie z tym niemowlakiem, z tym osiołkiem w takiej zapasce, dałem jej pieniądze. Oj, dużo o tym opowiadać, gadło jestem.
Wróćmy na koniec jeszcze do Indii.
No, też kupiłem bilet Lufthansa z Warszawy, całkiem niedrogo, za 900 zł, słuchajcie, w obie strony do Indii. Och, już Bombaj, niesamowita wilgotność, bo żeśmy byli w porze monsunów. Wilgotność 52 stopnie, a my się do dżungli wybieramy. No ale co, najpierw przesiadka jeszcze do Goa i potem najpiękniejsze plaże. Oj, ciągnące się twarde plaże, kilometrami się jechało na rowerze, noce na plaży, locze gdzieś na skałach z widokiem na bawiące się delfiny, niesamowita przyroda, ludzie. Naprawdę warto wziąć życie w swoje ręce i tego doświadczyć, bo żeśmy obserwowali resorty turystyczne, otoczone wielkim murem, wielkim płotem, łącznie z tym, że plaża dla nich odgrodzona od świata wielkim płotem. I się zastanawiam, po co ci ludzie taki kawał świata lecą do Indii, jak oni muszą mieć odgrodzony swój kawałek Europy czy Ameryki, jak to woli. A myśmy doświadczali wszystkiego, tej ciekawości Hindusów, tej gościnności, bo skończyły się te plaże, żeśmy tam przez Karnatakę przedostawali się do pałacu Maharadży, ale po drodze niesamowita gościnność ludzi, żeśmy byli jednego dnia na przykład na trzech weselach, że na pierwszym weselu poczęstowano nas tylko słodką wodą. Wiecie, takie rozpuszczone landrynki po prostu w wodzie. Tym nas poczęstowali, bo byli biedni ludzie, ale muzyka grała, radośni byli. Dla nas się znalazło miejsce. A na najbogatszym weselu to wyglądało jak na, nie wiem, na jakichś targach filmowych, na jakimś festiwalu filmowym. 1000 osób w wielkim kinoteatrze, wesele odbywało się na scenie, tam wręczanie podarków, złota, obyczaje, obchodzenie, potem wielka sala z poczęstunkiem. No traktowano nas, rowerzystów, w gaciach rowerowych po królewsku. Po królewsku, także no to niesamowite. No i słuchajcie, a potem żeśmy dotarli przez gaty zachodnie do Mysore, do pałacu Maharadży. I ten kontrast pomiędzy biedą ulicy a niesamowitym bogactwem Maharadżów. No, oczywiście w tej chwili to są muzea, to są historyczne rzeczy, ale warto tego było doświadczyć. I wiecie, co mi się najbardziej podobało albo najbardziej mnie zszokowało? Stajnie. Stajnie dla słoni, bo tam Maharadża miał słonie. I te słonie przykute za nogę, stojące, nie mogące się ruszyć. No to mi się żal zrobiło te słonie, żeśmy tam jakąś trawką, czymś tam karmili te słoniki i głaskali. No wiem, że to nie jest prawidłowe, że może te słonie byłyby jakieś tam agresywne i tak dalej. Nie myśleliśmy o tym. Żal nam tych słonik było w tych stajniach. No ale to jest takie życie, nie? Potem żeśmy widzieli, jak te słonie ciężko pracują, jak wożą tych turystów. Potem poczytałem, że to jest takie nieludzkie traktowanie tych słoni, żeby one woziły tych turystów, jak są łamane ich psychiki. Już na następnej wyprawie w Kenii byłem w sierocińcu dla słoni, gdzie te małe słoniki są karmione, są drzewiane. Daphne Sheldrick zaprasza do adopcji słoni, gdzie za $50 można małego słonika adoptować. No to są niesamowite rzeczy.
Moim gościem był Krzysztof Nowacki. Teraz wycieczka regionalna do gminy Izbica Kujawska, w pewnym sensie też w przeszłość. Przypominamy, że podziwiać można kujawskie piramidy. Która kultura je stworzyła? To wie Adam Myrta.
Wietrzychowice są miejscem wyjątkowym z uwagi na to, że na terenie obecnego parku kulturowego znajduje się megalityczne cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych. Jest to jeden z najcenniejszych tego typu zabytków grzebalnych w Europie.
Spróbujmy powiedzieć może tym, którzy tak nie do końca bardzo interesują się historią, jaka to jest skala tego miejsca, jakie to są wielkości czasowe.
3,5 tysiąca lat przed naszą erą, a 5,5 tysiąca lat temu na terenie Kujaw, zwłaszcza tutaj gminy Izbica, Brześcia Kujawskiego i Lubrańca, nastały pierwsze formy osadnictwa ludzkiego. Była to ludność kultury pucharów lejkowatych, ludność, która wprowadziła w historii po raz pierwszy rewolucję technologiczną, techniczną. Ludzie ci prowadzili osadniczy tryb życia. Zajmowali się głównie hodowlą zwierząt, udomowili te zwierzęta. Zajmowali się też uprawą roli. Ciekawostką jest to, że uprawiali znacznie więcej zbóż niż współcześni rolnicy. Ponadto najciekawszym osiągnięciem tej kultury było to, że archeolodzy odkryli w grobowcach szczątki ludzkie z czaszkami, które miały znamiona czterokrotnej trepanacji czaszki. I antropolodzy uważają, że ci ludzie nie umarli z uwagi na przeprowadzony zabieg, lecz z przyczyn naturalnych. Była to bardzo ciekawa kultura. Obiekty, które znajdują się na cmentarzysku, tak zwane grobowce kujawskie, porównywane z uwagi na monumentalność do piramid egipskich. Chociaż powstały 1000 lat wcześniej niż piramidy egipskie, natomiast przywołują takie skojarzenia. Unikalność też polega na tym, że są potężne. Ludność tej kultury była drobna, natomiast wysiłek, który musieli włożyć w budowę tych grobowców, powodowało to, że przyrównuje się je do potęgi piramid egipskich.
Czy wiemy coś o tej kulturze, chociażby jaka to była rasa ludzi, czy oni wiele lat tutaj przebywali, czy ruszyli gdzieś dalej na północ, czy jeszcze skądinąd przywędrowali?
Idee megalityczne i ludność kultury pucharów lejkowatych przywędrowały z Zakarpacia, z nadbasenu paryskiego. I tutaj wcześniejsze kultury wstęgowe przyniosły jak gdyby te idee, które tutaj się rozwinęły. I z tych miejscowych kultur powstała kultura pucharów lejkowatych, czyli ta kultura, która już nie wędrowała, nie zajmowała się głównie łowiectwem, zbieractwem, a piersi udomowili zwierzęta, zajmowali się uprawą roli. Zresztą następna ciekawostka, że forma uprawy roli, którą wówczas prowadzili, powtórzyła się dopiero w średniowieczu, więc są to rzeczywiście nowinki techniczne wprowadzone 5,5 tysiąca lat temu.
Czy to było radło? Coś na kształt radła, które znamy rzeczywiście ze średniowiecza?
To było proste radło, a z uwagi na to, że już znali i udomowili zwierzęta, stosowali do orki woły.
A rzeczywiście niedawno jeszcze panowały teorie, że to dopiero w średniowieczu takie sposoby uprawy ziemi się pojawiły.
Archeolodzy i naukowcy badający problematykę osadnictwa wiele lat temu już udowodnili, że pierwszymi rolnikami na terenach tutaj ziem polskich była ludność kultury pucharów lejkowatych. Natomiast te formy uprawy zarzucone, a dopiero powtórzyły się w średniowieczu.
Wietrzychowice to jedno z miejsc, które udało się jakoś tam odtworzyć. Prace cały czas trwają. Tych miejsc z tymi piramidami jest więcej. Niektóre zostały zniszczone, inne są odtworzone i tak dalej, ale też były przeróżne domysły kiedyś u ludności tu mieszkającej, u rolników, że myśleli, że są jakieś kopce.
Rzeczywiście miejscowa ludność nie zdawała sobie sprawy, komu były poświęcone te grobowce. Dopiero badania prowadzone w latach 30. przez profesora Jarzeskiego i Stanisława Madajskiego udowodniły, że są to grobowce, których datowanie przyjmuje się na 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Natomiast wcześniej w podaniach ludowych, w przekazach, nawet Oskar Kolber wspomina w swoim dziele, że miejscowi ludzie mówili na to żalki i że są to prawdopodobnie kopce sypane Łokietkowi w wdzięczności za zwycięstwo pod Płowcami. Z uwagi na to, że tych grobowców najwięcej było tu usiane między Radziejowem a Włocławkiem. W chwili obecnej wiele stanowisk archeologicznych już się nie zachowało w przypadku Sarnowa pod Lubrańcem. W czasie I wojny z obstawy grobowców pobudowano drogę, a w Wietrzychowicach na przykład miejscowy właściciel, niemiecki baron, pobudował podstawę swojego, czy fundamenty swojego pałacu, jak również całe ogrodzenie, które praktycznie potężną posiadłość otaczało. W związku z tym działania, które podjął profesor Jarzewski przed wojną, spowodowały, że uratowano te zabytki. Chociaż były też i ciekawsze znaleziska, chociażby w Obałkach, które do czasów naszych się nie zachowały. Natomiast starania jeszcze przed wojną i wpisanie, jak gdyby dzisiaj byśmy powiedzieli, rejestr zabytków, tylko to wówczas nazywały się księgi wieczyste, że jest to zabytek i dany właściciel nie może ich dewastować, ani prowadzić żadnych prac wokół tych grobowców. Ocalał też jeszcze tutaj na Kujawach i na terenie gminy Izbica pojedynczy grobowiec w Gaju, najpotężniejszy, najciekawszy, bo miał pierwotnie 150 metrów długości. Ludzie zaczęli się interesować grobowcami kujawskimi już dawno, bo w 1234 roku w dokumentach w Kolebaczu zapiski miejscowych zakonników mówią o tych grobowcach. Następnie w XV wieku, w XVIII i dopiero takie systematyczne badania, chociaż jeszcze nieprofesjonalne, zaczęło prowadzić Berlińskie Towarzystwo Archeologiczne. Generał von Eckert, który swoim nieprofesjonalizmem nie prowadził systematycznego usuwania ziemi, lecz na zasadzie wkopów. Miejscowa ludność myślała, że to są skarby ukryte w grobowcach, w związku z tym często te grobowce były rozkopywane przez miejscową ludność. Natomiast wielką zasługą tego niemieckiego badacza było to, że on właśnie pierwszy nazwał, a nie profesor Konrad Jarzewski, że nazwy grobowce kujawskie zostały przyjęte przez niego, natomiast nie przez polskich badaczy. Z uwagi na to, że tyle tych grobowców spotkał na Kujawach, nazwał je grobowcami kujawskimi.
A piramidy kujawskie to jeszcze bardziej nośna nazwa według pana, czy to trochę takie jest na wyrost?
Same megality, potęga tych megalitów przywodzą na myśl, że jest to taki wkład ludzki i oddanie czci zmarłemu, jak oddawano egipskim faraonom. Przy budowie grobowców przez 3 miesiące, jak próbowano to na zasadzie przeliczeń i archeologii doświadczalnej udowodnić, że 30 osób przez 3 miesiące musiało pracować, więc wówczas te osady nie były tak liczne. No i sama myśl, czemu one miały służyć, czyli czci zmarłego. Chociaż te pierwsze pojęcie, takie piramidy polskie, nazwa się wzięła podczas badań w Sarnowie, kiedy dr Gabałówna prowadziła tam prace badawcze. Jeden z dziennikarzy Ekspresu Łódzkiego użył takiego sformułowania. Pani doktor była bardzo zbulwersowana. Natomiast później często spotykamy nawet w jej słownictwie piramidy kujawskie. Było to po prostu nośne i dobrze się sprzedawało.
Zapraszamy i polecamy, przypominam, Wietrzychowice w gminie Izbica Kujawska. To dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.